Gościem Radia Lublin jest Michał Litwin, który opowiada nam o swoim pobycie na Kubie. Powiedziałeś, że będąc na Kubie przypomniałeś sobie czasy, gdy miałeś 10 lat. No właśnie, Kuba dla Polaka to jedyny w swoim rodzaju taki żywy skansen.
Zgadza się. Ja system komunistyczny w Polsce się zakończył, jak miałem dokładnie 10 lat, w 89 roku. No parę jeszcze jego, że tak powiem, pozostałości się ciągnęło w życiu codziennym w kolejnych latach. Ale tam napotykałem właśnie takie codzienności w sklepach, w hotelach, w sposobie, jaki ludzie zachowywali się, w tych kombinacjach takich w życiu codziennym.
Ale ta szarość, no, która nam się kojarzy właśnie z komuną, no właśnie, tamtej szarości chyba już nie doświadczyłeś. Ta komuna mimo wszystko, może dzięki tym okolicznościom przyrody, geografii po prostu, no bo tak jest położona, że nie da się tego samego czuć.
Tego samego na pewno nie, ale niektóre elementy zostały, nawet zaskakujące mnie. Ja tak, jak ci wspominałem wcześniej, maluch Fiat 126P był taki bardzo uderzającą rzeczą, którą byłem zaskoczony, że jest jej tam aż tyle i to z napisem Polski Fiat i tak dalej. To z takich rzeczy, jeśli chodzi o przedmioty. A jeśli chodzi o zachowanie, to co wspomnieliśmy wcześniej, kombinacje, które wymusza system, różnego rodzaju kombinacje po prostu.
A to jest kolorowa wyspa bardzo, prawda?
Tak, jest wyspą kolorową, jest wyspą bardzo różnorodną też przyrodniczo. Są wysokie góry do 2000 metrów, które tylko polizałem z wierzchu, jeśli chodzi o spacerowanie tam, ale bardzo widowiskowe. Inne zupełnie niż w Polsce, oczywiście porośnięte drzewami po sam szczyt. Są miejsca, które są, prawda, rzekami do jakichś spływów kajakowych, czego nie doświadczyłem. Są genialne miejsca do nurkowania, ponieważ okolice Kuby, całe otoczenie nie zostało tak zniszczone, jak inne miejsca w okolicy poprzez rozwój przemysłowy, prawda? Bo w XX wieku rozwój przemysłowy...
To chyba tam Zatoka Świń chyba jest taką zatoką,
jest
popularna właśnie.
Zgadza się.
To nurkowanie.
Zgadza się. Ja nurkiem jestem amatorem, ale miałem okazję kilka razy spróbować i jedyny raz tylko spróbowałem na Kubie nurkowania właśnie w Zatoce Świń. I tam jest przepiękne miejsce, Playa Larga, z bardzo fajnie urządzoną plażą, gdzie po prostu wynająłem sprzęt do nurkowania, podłączyłem się pod jakiegoś tam pana nauczyciela, co uczył ucznia, żeby mieć kogoś, kto się zna na rzeczy bardzo blisko i popłynąłem nurkować. Było przefantastycznie, magicznie, różnorodne ryby, różnorodna roślinność, świetne miejsce. A to, co mnie zaskoczyło najbardziej, to było to, że jak już tam wróciłem, złożyłem wszystko, prawda, coś zjadłem, poszedłem na plażę i w pewnym momencie poszedłem do tego morza, wszedłem do wody, do pasa, zanurkowałem, a tam jest to samo. Na plaży, gdzie, prawda, sprzedają jedzenie, jest kupa ludzi. Idziesz do wody po kolana, po pas, a tam jest jak w jakimś wyjątkowym miejscu przyrodniczym, do którego
na
się...
Na prywatnej plaży.
Jak w wyjątkowym miejscu przyrodniczym, na które się 3 godziny w Egipcie, dajmy na to, jedzie, żeby je zobaczyć. Tam tak czysta jest woda. To jest właśnie plus tego, że no, industrialnie ten kraj był upadły i tam się to nie rozwijało, tak jak w innych miejscach
Ameryki Południowej.
Tak. Mniej zanieczyszczeń i w związku z tym przyroda ocalała.
A to nie jest tak, że tam dbają bardziej może właśnie? Czy...
Możliwe, ale z tego, co ja wiem, ocalało to dzięki temu, że no, Stany Zjednoczone tam dość mocno, jeśli chodzi o industrialne i sprawy i wszelkiego rodzaju, no to długi temat wykorzystywania, że tak powiem, jeśli chodzi w sposób przemysłowy Ameryki Południowej czy Środkowej, to jest długa historia w wielu krajach. No tam w związku z tym systemem komunistycznym, który inne nieszczęścia z kolei niósł, przyroda ocalała, ponieważ przemysłowo to padło i się nie rozwijało zbyt mocno. Nie do tego poziomu, co w innych krajach Ameryki Południowej czy Środkowej. I ta przyroda jest wyjątkowo ocalała. I to nurkowie mówią, że to jest jedno z najfantastyczniejszych miejsc do nurkowania na świecie. Ja tylko polizałem ciastko z wierzchu. Byłem na jednej plaży, zobaczyłem, jak jest. Jest świetnie. I warto, jeśli to jest czyjąś pasją, jeśli to jest czyjąś drogą, że tak powiem, żeby rozwinąć swoją pasję, to miejscem dla nurka, dla płetwonurka Kuba jest rewelacyjnym. Z każdej strony, od północy, południa, zachodu, wschodu są miejsca wyjątkowe. No i jest ich przynajmniej kilkanaście takie w skali świata wyjątkowe.
Jak rozmawialiśmy jeszcze w przerwie, to no właśnie, to podróżowanie to przede wszystkim spotkanie z ludźmi, prawda? To jest inny wymiar podróżowania i wtedy poznajemy ten kraj od środka. Miałeś takie spotkania, które ci zapadły jakoś w głowie i jacy to są ludzie ci Kubańczycy? Żyjąc w takim systemie w XXI wieku to jest chyba wyjątkowo trudna sprawa.
To jest wyjątkowo trudna sprawa.
A jeszcze chciałam jedno zapytać.
Ja.
Wi-Fi jest tam, czy jak to jest z tym Wi-Fi? Że tak jak z Yeti, każdy słyszał, ale...
Jest Wi-Fi i to od niedawna. Jest Wi-Fi, ale tylko w niektórych punktach. To dosłownie wygląda tak, że jak szedłem przez Hawanę, idę i nagle jest kupa ludzi, siedzi na krawężnikach, siedzi na murkach, wszyscy tak, zgromadzeni z nosami w telefonie, to znaczy tu się można podłączyć.
A to też chyba od niedawna, bo to...
Od niedawna, to dosłownie
właśnie,
kilka lat.
Takie strefy zrobili, tak, internetowe.
Dokładnie, a w mniejszych miejscowościach to zazwyczaj jest na rynku. I też... w ogóle zrobiono łącza telefonii komórkowej, czego też nie było, kilka lat temu powstały, ale to, co mnie zaskoczyło, pamiętam, że wylądowałem na Kubie, nie ma połączenia pod globalną sieć absolutnie żadnego.
Czyli co się dzieje?
Możesz telefon sobie podłączyć pod sieć komórkową.
Czyli jesteś tak jakby poza zasięgiem? Nikt do ciebie nie może zadzwonić?
Musisz mieć tamtejszą kartę i po prostu możesz się dopiero podpiąć pod lokalny system i wtedy masz kontakt z internetem jakiś.
Czyli kupujesz jakąś kartę SIM, coś takiego?
Tak, kupujesz kartę SIM po prostu. Ja sobie tam wykupiłem abonament jakiś tam, znaczy nie abonament, ale tą kartę taką płatną na kilka miesięcy i no bo też byłem tam sam i chciałem mieć, że tak
jasne,
powiem,
kontakt
w przypadku jakiegoś niebezpieczeństwa czy coś takiego, żeby mieć połączenie. Także od kilku lat tam znają internet w ogóle. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te rzeczy. A jeśli chodzi o ludzi, tam jest, no, jest to kraj totalitarny i tam są bardzo ostrożni, jeśli chodzi o rozmowy, które mogą mieć oddźwięk polityczny.
Właśnie to słyszałam, że to jest taki temat tabu, ponieważ każdy może być agentem, tak jak było.
Każdy może być agentem.
Znowu tak.
Jedną z najbliższych takich rozmów, jaką mi się udało mieć, która mi nadała obraz tego, jak tam jest, jeśli chodzi o tych agentów, było coś takiego. Nocowałem w Santiago de Cuba u bardzo sympatycznej matki i córki. Bardzo przesympatyczne były osoby i chyba z nimi miałem takie najgłębsze rozmowy, choć też unikające politycznych kwestii.
Ale oni nawet między sobą podobno unikają właśnie tych kwestii. Nie tylko, że ciebie, z tobą jako...
Zapewne. Zapewne, bo ja myślę, że tam agentów jest dużo, ponieważ ona, pamiętam, powiedziała mi, że jest miejsce, gdzie gra kapela, świetną muzykę i na pewno ci się spodoba, możemy tam pójść. Ja powiedziałem, no świetnie, super, bardzo, bardzo fajnie. I już się wybieramy wieczorem, a ona mówi do mnie, mam prośbę do ciebie taką dziwną, że pójdę sama, idź za mną 100-200 metrów, po prostu idź za mną, a w pewnym momencie, jak już będzie bezpiecznie, to ja się zatrzymam i będziemy mogli iść razem. Chodzi o to, że tu wszędzie są agenci. Tutaj pod blokiem nasim ci w podkoszulkach kolorowych i tak dalej faceci, niektórzy z nich to agenci, o niektórych z nich wiem, o niektórych z nich nie wiem. Jeśli zobaczą, że idę z tobą, będę oskarżona o prostytucję, przesłuchiwana moja rodzina i chcemy tego uniknąć, także musimy zrobić tak.
Tak, tam wystarczy chyba u kobiety podejrzenie o prostytucję i może być skazana na jakiś tam wyrok więzienia też gdzieś.
Może tak być, a ja myślę, że jak w każdym kraju totalitarnym te osoby, które się zajmują, mają władzę nad innymi, lubią się tą władzą czasem bawić niestety i tego ona również się obawiała, że jeśli znajdą powód do tego, żeby ją troszkę pomęczyć, no to pomęczą. No i tak poszliśmy na ten koncert, który swoją drogą był fantastyczny i to było bardzo ciekawe miejsce, też tam było wielu obcokrajowców, ale tak wygląda ten system i rozmowy z nimi, z tą rodziną o polityce praktycznie nie ma, a jeśli zada się takie pytanie z tej okolicy, to będą opowiadać o wyższości systemu, historii Kuby nad innymi krajami. Czasami autentycznie, a czasami z automatu, że tak powiem, bądź dla własnej ochrony ze strachu.
No ale Kuba to też przecież muzyka, taniec, tam...
Tak.
Się z tym przede wszystkim to kojarzy, prawda?
Zgadza się. To jest inny kąt, tak jak powiedziałem o tym, że można się wybrać na Kubę tylko i wyłącznie pod kątem nurkowania i być w raju. I spędzić miesiąc bardzo ciekawy.
I turystycznie.
Tak samo można pojechać, badać tylko muzykę. Ja pojechałem, żeby obadać po trochu wszystkiego, tyle ile się da, zobaczyć jak tam jest. Jeśli chodzi o poziom muzyków tam, ja byłem tam na trzech koncertach takich, nie to, że trafiłem na ulicy, tylko się wybrałem. Mhm. I poziom, to naprawdę ubodzy ludzie, to widać było po ubraniu, ciężko pracujący na co dzień, jacyś robotnicy i tak dalej, a poziom muzyczny, wokalny, instrumentalny, czy tych kompozycji z łamiącym się, zmieniającym rytmem, z takim melodyjnością, jednocześnie popisowością nieprawdopodobną, to było coś niewiarygodnego. I to są gatunki muzyczne, które istnieją lokalnie wśród ludzi od XVIII wieku i grają dalej. W Polsce też nie jestem ekspertem od takiej lokalnej muzyki, ale wydaje mi się, że takie gatunki to raczej tylko w ramach jakichś historycznych wydarzeń są, ale nie robi się imprez, prawda, przy takich gatunkach muzycznych, a tam jest to czymś normalnym, to jest wszędzie, to żyje, to się rozwija, to się trzyma pewnych granic tam ortodoksyjnie i tak dalej. A jeśli chodzi o poziom gry na instrumentach wokalny, to jest jednocześnie melodyjny, jednocześnie popisowy. Myślę, że na niewiarygodnym poziomie.
I to są samouki, nie? Tak przypuszczam, że...
Myślę, że na takim poziomie...
Niekoniecznie.
Myślę, że ktoś ich musi uczyć, bo to są naprawdę
Ale chodzi mi, czy to jakieś właśnie uniwersytety, czy...
Myślę, że w niektórych przypadkach, ale raczej nie. Raczej to jest lokalnie uczone. Dziadek od ojca, ojciec, wujek uczy i tak dalej, i tak dalej. Byłem też na koncercie jazzowym. Poziom gry był po prostu zapierający dych w piersiach. Muzycy nie mieli 30 lat. I patrzyłem na ich twarze, to miałem wrażenie, jakby myśleli o czymś innym, po prostu poszli robić robotę. Także to nie to było skrajny wysiłek przy ekstremalnie trudnej rzeczy do grania, tylko po prostu ja to gram, to jest dla mnie łatwe. I byłem oniemiały i co ciekawe, siedziałem na tym koncercie, tu mówię o dwóch koncertach naraz, o tym drugim to był w ostatni dzień pobytu, jeszcze w Hawanie poszedłem. I ja siedziałem, jeszcze czekałem na ten koncert rozpoczęcie, tam w jakimś telewizorze leciały jakieś teledyski i ja w internet wklepywałem nazwy tych zespołów. Nie istnieje to w internecie. Nie ma na YouTubie, nie ma nigdzie. No właśnie, dla nas, prawda, Europejczyków, cały świat, jeśli chodzi o muzykę i kulturę, jest w internecie do odnalezienia. Nie jest cały. Kubańska muzyka na przykład nie jest. Jest arcyciekawa, przemistrzowska i to można by zrobić kilkumiesięczną wyprawę, żeby badać takie rzeczy. Koncerty, zespoły, festiwale.
A kubańskie cygaro paliłeś, czy nie paliłeś?
Nie paliłem, nie lubię. Nie lubię. Proponowano mi wielokrotnie. Oglądałem, byłem też po drodze z jednego miejscowości na drugą. Zatrzymaliśmy się gdzieś przy jakimś miejscu uprawy, prawda, i tam sprzedaży takich rzeczy, ale mnie to nie interesuje. Kupiłem kilka na prezent dla przyjaciół, ale to nie dla mnie.
I ten kult Che Guevary, kult Fidela Castro jest dostrzegalny?
Jest dostrzegalny, a wręcz zadziwiający. Wręcz zadziwiający. Ja te dwa kulty dla siebie samego zacząłem traktować oddzielnie, bo oni byli troszeczkę różni. I chodzi tu i o długość życia, bo Che Guevara zmarł jako młody i stał się też promowany przez Fidela jako taki
Prawa, tak, prawa ręka i był przez niego...
Tak, i ideał, jego pomniki i tak dalej, jego kult, prawda, pięknego, młodego, idealnego, wspaniałego bohatera. W moim odczuciu psychopaty i mordercy również, choć w przeciwieństwie do Fidela na przykład, który tak naprawdę moim zdaniem i z tego, co obserwowałem tam i czytałem, był człowiekiem zafascynowanym władzą samą w sobie i on tak naprawdę każdy system by wprowadził, byle tylko mieć władzę. Tak uważam. To jeśli chodzi o Che Guevarę, to był stuprocentowy komunista taki, który by oddał życie za system.
No i tak mordowanie, się poniekąd stało.
Dokładnie. Mordowanie innych ludzi nie było problemem, żeby ten system wprowadzać. Także to przerażająca postać i kult tej postaci tam jest wręcz religijny, z tego co ja się spotkałem. Myślę, że mówienie o nim źle jest niebezpieczne.
Chyba częściej takie negatywne głosy można spotkać na temat samego Castro, właśnie Fidela Castro, niż Che Guevary.
Che Guevara ma status boski.
Tak.
Fidel, no wiadomo, popełniał błędy, dłużej żył, odpowiadał za to wszystko. I co ciekawe, jego kult też jest trochę inny i wynikający z jego mentalności, co mnie zaciekawiło. Nie ma ulic o nazwie Fidela Castro, a nie ma jego pomników nigdzie. Jeśli są jego jakieś portrety wywieszone, to raczej przez jakieś tam lokalne organizacje prywatnie. I grób Fidela Castro, w przeciwieństwie do grobu Che Guevary, który jest gigantycznym pomnikiem, po prostu monstrualnym i takim mauzoleum, to grób Fidela jest po prostu kamieniem, dużym kamieniem z napisem i podobno Fidel bardzo to pilnował. To taka jego zaskakująca dosyć cecha, żeby jego kult, jego osoby, jego nazwiska nie powstawał. Także nie ma miejsc, które się nazywają jego imieniem, poza jakimiś tam gminnymi, że tak się wyrażę, plakacikami. Jego grób jest skromny, bo on dla ludu, dla ludu, dla ludu.
Za chwilę z naszym gościem Michałem Litwinem z Kuby przeniesiemy się do Izraela. Proszę zostać z nami.